Dzień dobry, mówi Ania Konopacka, a to jest podcast Chodzi o miasto.
Muszę się przyznać, że w temacie dzisiejszego odcinka byłam zupełnie zielona. Pomyślałam, że to ważne i potrzebne, gdy pewnego wieczora ktoś chciał włamać się na konto na Facebooku mojej koleżanki. Powiedziała, że spoko, bo ma podwójne uwierzytelnienie, a ja nawet nie wiedziałam, co to jest. Do przedwczoraj miałam też jedno hasło do wszystkiego. Pewnie się domyślacie, że będziemy mówić o bezpieczeństwie w internecie. Zostawiam Was w rękach pierwszego specjalisty.
Cześć, nazywam się Kuba Pluszczok. Jestem informatykiem od ponad 10 lat. Też od ponad 10 lat zajmuję się bezpieczeństwem, głównie bezpieczeństwem teleinformatycznym. Obecnie pracuję w dużej korporacji takiej finansowej, międzynarodowej, gdzie zajmuję się bezpieczeństwem ofensywnym.
Co to znaczy bezpieczeństwo ofensywne?
No, generalnie rzecz biorąc, bezpieczeństwo teleinformatyczne można podzielić na defensywne i ofensywne. Defensywne to są osoby, które stale monitorują to, co się dzieje w sieci, w systemach komputerowych i starają się reagować na zagrożenia. Taki antywirus. A bezpieczeństwo ofensywne to są tacy dobrzy hakerzy. Chociaż to jest może złe słowo, bo hakerzy generalnie to są dobrzy ludzie, przestępcy są źli, więc to są tacy hakerzy, takie osoby, które starają się przełamać zabezpieczenia, starają się znaleźć wszystkie luki w systemach informatycznych, w sieciach, nawet w ludziach, tak? Ponieważ socjotechnika też to jest pole naszego działania.
Czyli ty robisz takie włamy na legalu?
No, można tak powiedzieć. Jeszcze dostaję za to pieniądze.
No, brzmi jak marzenie, ale dobra, bo to dla mnie brzmi w ogóle bardzo kosmicznie, a ja tu przychodzę z pytaniami bardzo podstawowymi. Wydaje mi się, że nie stosuję żadnych zabezpieczeń, no jedynie takie jak najbardziej podstawowe hasło. Powiedz mi, czy coś mi grozi?
No, chyba tak. Generalnie taka higiena bezpieczeństwa teleinformatycznego no ma wiele, wiele nóg, wiele filarów. Tak? Jednym właśnie jest to hasło, o którym powiedziałaś. Tu można parafrazować Churchilla, że hasła są to najgorsza, jest to najgorsza forma uwierzytelnienia, ale lepszej nie wynaleziono. No i coś w tym jest. Jeśli hasło jest długie, skomplikowane i niepowtarzalne, to jest dobre. Jeszcze jedna ważna uwaga. Samo hasło do uwierzytelniania, do logowania się już dzisiaj nie wystarcza. Jest jeszcze potrzebny taki tak zwany drugi składnik uwierzytelniający. Na przykład jak logujesz się do banku, to dostajesz SMS-a z kodem, który musisz wpisać, albo musisz na aplikacji mobilnej potwierdzić, że to naprawdę ty się logujesz. Czyli oprócz wpisania loginu i hasła, czegoś co znasz, jeszcze musisz gdzieś kliknąć, czyli użyć takiego drugiego składnika, czegoś co masz. Więc hasło to jest rzecz pierwsza i podstawowa. Druga rzecz, jeśli na przykład mówimy o systemach takich komputerowych, laptopach, aktualizacje, tak? Rzecz, bez której sobie też osoby związane z bezpieczeństwem nie wyobrażają życia. Aktualizować się trzeba i to jak najszybciej, ponieważ ilość znajdowanych błędów w oprogramowaniu jest tak duża, że tak naprawdę miesiąc bez aktualizacji to ten nasz system jest dziurawy i powiedzmy, że gimnazjalista mógłby się do niego włamać. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, to jest pozostawianie po sobie śladów cyfrowych w internecie. Bardzo dużo wrzucamy zdjęć do internetu, informacji takich lokalizacyjnych, gdzie jesteśmy, co właśnie robimy. Dla przestępców i cyberprzestępców to są świetne dane wywiadowcze. Tak? Oni są w stanie poznać nasze nawyki, są w stanie zobaczyć, gdzie przebywamy, czym się zajmujemy. I taki włamywacz na przykład może od razu zobaczyć schemat naszego dnia i zaplanować, kiedy ma się do nas włamać. A jeśli mówimy o włamywaczu internetowym czy złodzieju tożsamości, no to im więcej danych o nas zdobędzie, tym łatwiej się będzie pod nas mu podszyć.
No dobrze, a jeżeli mam takie dosyć aktywne konto na Facebooku, konto na Instagramie, czy właśnie zdjęcia, które tam wrzucam, to już może być takie źródło lokalizacji, to po pierwsze, a po drugie, czy tam też mogę zastosować takie podwójne uwierzytelnienie?
To pierwsze odpowiem na drugie pytanie. Tak, wszyscy duzi gracze internetowi, czyli Facebook, Google, Microsoft, Apple, dzisiaj stosują podwójne uwierzytelnienie i pozwalają wszystkim nam, użytkownikom, z tego korzystać za darmo. Tak, to nie jest rzecz, którą trzeba kupić, za którą trzeba zapłacić, mamy to za darmo, trzeba to tylko włączyć. Jak nie wiemy jak, to najlepiej zapytać wujka Google'a. Jest to bardzo proste, a bardzo bezpieczne. Nawet jeśli ten nasz login i hasło wycieknie, a trzeba mieć świadomość tego, że prędzej czy później to wycieknie, no to ta podwójna autoryzacja będzie nas chroniła przed przejęciem tego konta. A wracając do pytania pierwszego, i tak i nie. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wszystkie zdjęcia, które wykonujemy na przykład komórką, mają tak zwane metadane w sobie. Czyli oprócz tego, że widzimy to, co jest na zdjęciu, to pod spodem są informacje o tym, jakim aparatem zostało zrobione to zdjęcie, w jakim miejscu, jakie były ustawienia przysłony choćby, tak? I właśnie ta informacja, w jakim miejscu, to są nic innego jak dane lokalizacyjne, tak? Jeśli takie zdjęcie byśmy sobie wrzucili do Google Maps, no to zdjęcie od razu nam się pineska pojawi w miejscu, w którym to zdjęcie było wykonywane. Jeśli sobie na przykład przeglądamy zdjęcia na iPhone'ie, to możemy sobie zobaczyć mapę świata, gdzie mamy też takie kolekcje zdjęć w różnych miejscach, gdzie one były wykonywane. Tak? No, przecież ten telefon nie wie, gdzie to było tak naprawdę robione, ta informacja jest w tym zdjęciu. Na szczęście, jeśli takie zdjęcie wrzucimy na przykład na Facebooka, to Facebook czyści te dane. Tak? On automatycznie przy ładowaniu tego zdjęcia te dane są czyszczone i tak naprawdę użytkownikom Facebooka pojawia się kopia tego zdjęcia z wyczyszczonymi danymi. No ale nie wszystkie serwisy tak robią, więc należy zawsze zwrócić uwagę na to, czy serwis, do którego chcemy te nasze zdjęcia załadować, te metadane czyści, czy nie. No a druga rzecz jest taka, co się na tych zdjęciach znajduje. W internecie jest wiele konkursów typu mamy zdjęcie jakiejś ulicy, jakiegoś krajobrazu i niżej jest pytanie, gdzie to było zrobione. Tak? I jak się zobaczy, jak ludzie szybko odpowiadają, to jest w ogóle przerażające. Tak? Ktoś rzuci zdjęcie stacji benzynowej i 5 minut później są tysiące odpowiedzi, gdzie ta stacja benzynowa się znajduje i na ten konkurs odpowiadają nie osoby, które mieszkają blisko tej stacji, tylko z drugiego końca świata. Tak? Google pozwala nam po zdjęciach wyszukiwać lokalizację. Na przykład rzucamy zdjęcie, tak? I Google nam mówi, gdzie ono było zrobione, bo wie, że tam w tle jest jakiś budynek charakterystyczny albo jakaś ulica, która ma specyficzny przebieg. Tak? Więc jeśli wrzucamy zdjęcia, no to też sprawdzajmy, co na nich jest, ponieważ to pozwala bardzo łatwo ustalić naszą lokalizację. Tak? No i co jest na tych zdjęciach, w kontekście takiej przestępczości też jest ważne, no bo jeśli wrzucimy zdjęcie ze swojego mieszkania, gdzie mamy jakąś kolekcję złota, no to przestępcy też przeglądają fora internetowe, Facebooka, LinkedIna i inne takie portale, też przeglądają te zdjęcia i na tej podstawie mogą sobie typować ofiary, tak, do kradzieży.
Powiedz mi, aż boję się zapytać, czy to źle i jeśli tak, to jak bardzo? Jeżeli moje hasło jest takie samo do wszystkich moich kont.
No źle, źle. No jest taki, znaczy mówi się, że każdy człowiek ma takie hasło domyślne, tak? Czyli hasło, które w momencie albo stresu, albo spieszenia się zawsze używa, no bo jest łatwe do zapamiętania i mówi sobie, za chwilkę je zmienię. Jak tylko będę miał 5 minut, siądę wieczorem, zmienię to hasło na trudniejsze i nigdy tego nie robi, tak? Ja nad sobą bardzo długo pracowałem, żeby tego hasła domyślnego nie używać i dalej mi się zdarza je użyć, co prawda coraz rzadziej, ale jednak. Są dwie szkoły, jeśli popatrzy się na hasła i na to, jak te hasła powinny być skonstruowane. Jedna szkoła mówi taka, korzystajmy z menedżerów haseł. Menedżery haseł to są takie aplikacje, takie sejfy, w których możemy sobie zapisać w sposób bezpieczny login i hasło do każdego serwisu. My tak naprawdę musimy pamiętać jedno hasło, hasło do tego menedżera haseł, do tego sejfu naszego, tak? A wszystko, co jest w środku, już jest chronione. Takich programów są setki. Można je sobie zainstalować na komórce, można je sobie zainstalować na komputerze tak samo, można synchronizować te dane pomiędzy komputerem, komórkami różnymi, tak? Na co to nam pozwala? Pozwala to nam na przechowywanie w zasadzie, znaczy na stosowanie do każdego z serwisów zupełnie oryginalnego hasła, tak? Hasła, które w żaden sposób się nie powtórzyło, hasła, które zawiera duże litery, małe litery, znaki specjalne, cyfry. W zasadzie takiego hasła my jako ludzie nie jesteśmy w stanie zapamiętać, tak? Żeby to hasło było bezpieczne, powinno mieć przynajmniej 11 znaków, więc no, wyobraźmy sobie, że ktoś ma, nie wiem, naście kont, tak? Do których musi zapamiętać te hasła i ma naście haseł, minimum 11 znaków i skomplikowanych, no nie jesteśmy w stanie tego zapamiętać. No więc to jest ta pierwsza szkoła, korzystajmy z menedżera haseł. No ale menedżer haseł jest nie do końca wygodny, tak? On jednak, no, żeby to hasło sobie przypomnieć czy skopiować, to musimy się tam zalogować. No więc jest druga szkoła, która mówi, stosujmy długie hasła, ale takie, które będziemy w stanie łatwo zapamiętać. Jak takie hasła się tworzy? Bardzo przyjemna forma to jest wymyślenie sobie wierszyka w głowie, jakiejś takiej kilkuwyrazowej układanki. Ala ma kota, kot ma ale, ala ma kota, poszła do przedszkola, coś w tym stylu. Weźmy na przykład pierwsze litery z tego zdania, któreśmy sobie ułożyli. No i piszmy je sobie pierwsze duża, potem mała, tak w kółko. Na końcu dodajmy do tego nazwę serwisu i coś, z czym nam się ten serwis kojarzy. Tak? I w ten sposób będziemy w stanie stworzyć w miarę unikalne hasło. Ono nie będzie bardzo, bardzo bezpieczne, ponieważ jest jakiś schemat powstawania tych haseł, ale będzie na pewno bezpieczniejsze niż takie jedno hasło do wszystkiego.
A co z takimi hasłami, które proponuje nam Google?
No to są dobre hasła, tylko trudne do zapamiętania. Więc takie hasła musimy używać tylko i wyłącznie z menedżerem haseł.
Jeżeli na przykład w takiej sytuacji chcemy zalogować się na obcym komputerze, nie mając pojęcia, jakie to było hasło, bo korzystamy z menedżera haseł, czy jest jakieś rozwiązanie na taką sytuację?
No ja mam takie, że nigdy się nie loguję na obcych komputerach. Nawet jak kredyt brałem w banku i pani poprosiła o historię konta, które miałem w innym banku, no to musiałem panią bardzo długo przekonywać, że na jej komputerze się na moje konto bankowe nie zaloguje, ponieważ ja nie ufam temu komputerowi. I dopiero chyba kierownik tej pani pozwolił na przyniesienie wyciągu papierowego po kilku dniach i zwolnili mnie z tego przymusu. Generalnie powinniśmy stosować taką zasadę, że jeśli nie ufamy jakiemuś sprzętowi, czyli to nie jest nasz sprzęt, którego znamy historię, no to się na nim nie logujemy. Jest kilka serwisów takich, które pozwala nam na jednokrotne zalogowanie się z takim specjalnym jednorazowym hasłem. Między innymi poczta Google oferuje coś takiego, no ale nie jest to funkcjonalność, która jest bardzo rozpowszechniona, no i też nie jest bardzo łatwa do znalezienia w odmentach ustawień Gmaila.
Wróćmy jeszcze do metadanych, które, o których wspominałeś przy różnych portalach. Gdzie sprawdzić, czy portal, w którym chce się logować i ewentualnie umieszczać swoje fotografie, to czyści, czy nie?
No to jest trudne pytanie, ponieważ w zasadzie się tego nie da. Nie ma takiego miejsca, w którym można by to sprawdzić w sposób taki łatwy i przyjemny. Najłatwiej jest wrzucić tam jakieś zdjęcie, nawet zdjęcie czarnej ściany, może niekoniecznie zrobione w swoim domu. Zalogować się na ten portal jako taki anonimowy użytkownik, pobrać sobie to zdjęcie i zobaczyć, jakie ono ma te metadane. W Windowsie klikamy prawym przyciskiem, wchodzimy we właściwości i tam możemy te metadane przejrzeć. Podobnie jest w pozostałych systemach operacyjnych, więc to jest taki najłatwiejszy sposób na sprawdzenie tego. Możemy także przeczytać politykę prywatności tych serwisów, no ale ona zazwyczaj jest pisana przez prawników, w języku, którego ani informatycy, ani zwykli ludzie nie rozumieją. Więc myślę, że takie pobranie wrzuconego zdjęcia i sprawdzenie, co w nim siedzi, jest łatwiejsze.
Brzmi to tak, jakby bardzo wiele rzeczy trzeba było sprawdzać i o bardzo wielu rzeczach pamiętać. A czy jest jakieś takie miejsce, gdzie ja przed założeniem konta albo w ogóle w trakcie użytkowania mogę sprawdzić, co tak naprawdę mi grozi albo jakie dane mogą zostać pobierane lub wysyłane gdzieś, gdzie ja nie chcę i nawet o tym nie wiem?
No, trudne pytanie, ale odpowiem tak. Mamy to szczęście, że żyjemy w Unii Europejskiej i Unia Europejska narzuciła nam, tak można powiedzieć, RODO. Tak? Dzięki temu RODO, czy RODU, Możemy przeczytać polityki prywatności wszystkich serwisów, w których są zawarte informacje o tym, jakie dane są u nas zbierane, jak długo są przechowywane, gdzie one się znajdują. No tylko trzeba chcieć to przeczytać. Brakuje mi takiego portalu, tak? Takiego miejsca, strony internetowej, na której mógłbym na przykład wybrać sobie Facebooka i zobaczyć, co Facebook o mnie wie, jakie dane jakby przechowuje, jak długo, gdzie, albo Google'a, tak? Żeby móc w jednym miejscu sobie różne portale sprawdzić, porównać. Można te dane sprawdzić, nie jest to jakieś takie super łatwe, bo jednak trzeba przebrnąć przez troszkę tych klauzul, ale na szczęście jest to dostępne.
A nie myślisz, że może to jest coś, czym ty się powinieneś zająć i ułatwić użytkownikom właśnie korzystanie z różnych portali?
No to tu takie dwa słowa uzupełnienia o sobie. Jestem także jednym z współzałożycieli takiego jeszcze nie stowarzyszenia, ale grupy entuzjastów, które się nazywa 1753C. 1753C to jest w takim lead speaku, to jest język hakerów z lat 80. zapisane ITSEC, czyli IT Security. Jesteśmy grupą ludzi, która spotyka się od czasu do czasu, raczej co miesiąc, w Gliwicach, gościnnie w Gorion Software House przy ulicy Błogosławionego Czesława. Spotykamy się i rozmawiamy właśnie o bezpieczeństwie teleinformatycznym. Rozmawiamy o rzeczach prostych, łatwych, ale także o jakichś bardziej zaawansowanych, więc te spotkania są generalnie dla wszystkich zainteresowanych. No i tam właśnie w ramach jednej z takich dyskusji padliśmy na to, że powinien taki portal powstać. Co prawda jeszcze żeśmy się za to nie zabrali, no ale pomysłów mamy wiele, czasu mamy nie za wiele, ale myślę, że kiedyś nam się uda te wszystkie plany doprowadzić do szczęśliwego końca. Błogosławionego Czesława, to jest stara fabryka taboru kolejowego. W ogóle świetna lokalizacja.
I każdy może przyjść?
No, prawie każdy, to znaczy z powodu pandemii koronawirusa mamy limit 25 osób, nie możemy więcej po prostu w sali zmieścić. Rejestracja jest na Meetupie, to jest taka też platforma społecznościowa a la Facebook dla różnych grup takich, więc można się na Meetupie zarejestrować i wpaść do nas. A jeśli ktoś nie może wpaść, to będzie transmisja na YouTubie, na kanale 1753C i potem będzie nagranie z tego spotkania, więc można sobie w dowolnym czasie pooglądać.
Co zrobić z naszymi seniorami i czy oni też są tak samo narażeni, jeżeli na przykład no niekoniecznie korzystają z portalów społecznościowych, no ale na pewno mają konto w banku, na pewno mają adres e-mail?
Ja mam wrażenie, że osoby starsze są często bezpieczniejsze niż osoby młode w internecie. Ponieważ osoby starsze mają taki pewien dystans do tej technologii, obawiają się wielu rzeczy, więc pytają, tak? Nie klikają w ciemno, tylko wolą zadzwonić do kogoś i zapytać, czy na pewno tam się powinno kliknąć, czy na pewno to tak działa. I to jest ten moment, właśnie ten moment zastanowienia, to jest ten moment, który te osoby starsze ratuje przed wieloma błędami. Na osoby młodsze działające szybko, impulsywnie, no niestety klikają nie czytając, nie patrząc, w co klikają. Generalnie mielibyśmy jakieś rady dla osób starszych proponować i mówimy o bankowości elektronicznej, to po pierwsze trzeba powiedzieć, że mamy się tego nie bać, tak? Bankowość elektroniczna jest naprawdę fajna, naprawdę bezpieczna, szczególnie w Polsce. Polska jest takim jednym z liderów, jeśli chodzi o rynki światowe, jeśli mówimy o nowoczesne technologie w bankowości. Mało gdzie na świecie można płacić zbliżeniowo, tak jak w Polsce. Mało gdzie na świecie można płacić czymś podobnym do Blika, tak jak w Polsce. Mało miejsc jest na świecie, gdzie te aplikacje bankowe są tak rozwinięte, że można przez nie w zasadzie wykonywać wszystkie czynności bez wychodzenia z domu. O czym należy pamiętać? Należy pamiętać o tym, że jeśli wchodzimy na stronę banku, to sprawdzajmy adres, na który wchodzimy. Nigdy nie klikajmy linków w wiadomościach e-mail, które dostaniemy, i nie logujmy się tam. Zawsze ten adres wpiszmy sami z palcem na klawiaturze. Jeśli się do banku logujemy i widzimy, że coś na tej stronie internetowej nie gra, coś jest nie tak, nawet nie wiemy co, ale tu gdzieś logo jest może w innym odcieniu, nie logujmy się, zresetujmy komputer, spróbujmy jeszcze raz, tak? Albo wejdźmy sobie z komórki na tą stronę. Jeśli mamy komórkę, no to zainstalujmy sobie tą aplikację mobilną banku. Ta aplikacja mobilna jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, ale też trzeba uważać. Na systemach Android w sklepie Google'a niestety takich fałszywych aplikacji mobilnych podszywających się pod aplikacje bankowe jest dużo. Kiedyś Santander Bank pokazywał takie swoje wewnętrzne śledztwo, że w ciągu tygodnia, polski Santander Bank, polski oddział, że w ciągu tygodnia w sklepie Google chyba 15 czy 20 takich fejkowych aplikacji się pojawiło, które mają logo Santander Banku, które wyglądają dokładnie tak samo, tylko gdzieś tam w opisie widać, że coś jest nie tak. Tak? Poza tym jak taką aplikację instalujemy, to nam się pojawia zawsze takie okienko, do czego ta aplikacja chce mieć dostęp. Jeśli aplikacja bankowa chce mieć dostęp do naszych SMS-ów i fotografii, no to znaczy, że coś jest nie tak. Ona powinna mieć co najwyżej dostęp do czytnika linii papilarnych i do internetu. a nie do naszych zdjęć czy do naszych wiadomości. Więc aplikacje bankowe jak najbardziej, tylko no zawsze trzeba ten pierwszy krok, tą instalację, zrobić w taki sposób poprawny. Tak? Jeśli tego nie umiemy sami zrobić, zawsze możemy iść do banku i nam, myślę, że każdy doradca w każdym banku bez problemu pomoże w tym.
Nagle orientuję się, że ktoś włamał się na moje konto na Instagramie, zmienił hasło i pozmieniał opisy na moim profilu. Na szczęście wszystkie zdjęcia wyglądają na nieruszone. Czy to jest powód do paniki?
Tak. No bo po pierwsze ktoś wykradł nasze hasło, tak? Jeśli to hasło używaliśmy w innych serwisach, no to możemy być prawie pewni, że za chwilę inne też nasze konta będą przejmowane. Ostatnio modne było przejmowanie kont na Facebooku, ale czy to jest Facebook, czy to jest Instagram, czy to jest jakiś inny portal społecznościowy, to w zasadzie nie ma większego znaczenia, ponieważ to służy przestępcom do jednego, tak? Do kradzieży tożsamości, czyli do podszycia się pod ciebie i na przykład poproszenia twoich znajomych o jakiś przelew mały, bo ci brakło na bilet autobusowy. Sorry, prześlijcie mi 5 zł, tutaj na dole wklejam link. No to kilkunastu twoich znajomych, kilkuset, zależy ilu masz obserwujących, tak? Kilka tysięcy, jeśli to są popularne konta, przeleje ci te 5 zł, no ty ich nigdy nie zobaczysz, a przestępcy tak. Pal licho, jak poproszą 5 zł, tak? Ale jak poproszą twojego dobrego znajomego o parę tysięcy złotych, to tak naprawdę ty będziesz dłużnikiem, mimo że tych pieniędzy nigdy na oczy nie widziałaś. Więc przejmowanie kont w serwisach społecznościowych jest bardzo popularne. Od razu mi się przypomina taka akcja chyba sprzed półtora miesiąca. Zostało przejętych parę kont na Twitterze bardzo znanych osób. No i na tych kontach od razu pojawił się tweet, że ja, bardzo bogata osoba, mam teraz taki dar, gest i jeśli ktoś mi przeleje $1000 w bitcoinach, to ja mu odeślę $2000 w bitcoinach. No i ludzie przelewali te $1000 w bitcoinach, tylko nikt nie dostał tego przelewu z powrotem z 2000 w bitcoinach. No, kryptowaluty na szczęście są takim tworem, że można je śledzić. Tam blockchain jest bardzo jawną technologią i można każdy przelew sobie obserwować, więc można było zobaczyć nawet ile osób wpłaciło i gdzie te pieniądze obecnie się znajdują. Póki ktoś ich nie będzie chciał wypłacić, to będzie można sobie poprzeglądać w internecie, jak one krążą. No ale wracając do meritum, jeśli zdarzyłoby nam się kiedykolwiek, że nasze konto na Facebooku zaczyna zachowywać się podejrzanie, czyli my nie możemy się zalogować, a jakiś znajomy nas poinformował, że dziwne wpisy się tam pojawiają, czy to na Instagramie, czy na LinkedInie, to pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to jest skontaktowanie się z właścicielem tej platformy. Facebook ma cały sztab ludzi, którzy odzyskują takie przejęte konta, tak? To samo dotyczy kont w serwisach streamingowych. Polska nagle wyrosła na taki nowy rynek serwisów streamingowych. Netflix, HBO Go, Amazon Prime, wszystkie te serwisy się u nas pojawiły. Bardzo dużo osób zaczęło z tego korzystać. No i pojawiły się kradzieże tych kont. Bardzo często ktoś przejmuje nasze konto, dodaje sobie swoje urządzenia do tego konta. My nawet nie wiemy, że my płacimy abonament, a tak naprawdę ktoś inny ogląda. Orientujemy się w momencie, jak ta osoba wyczerpie pulę nowych urządzeń i nam przestanie się najnowszy serial wyświetlać. Tu już nie ma tej przestępczości związanej z pozyskiwaniem pieniędzy, ale te skradzione konta są oferowane choćby na Allegro, tak? Polskim Allegro. Można było swojego czasu kupić takie lewe konta do logowania i oglądać za darmo, a ktoś inny płacił za nas abonament, więc pamiętajmy, tu jest zawsze u dołu tych wszystkich rzeczy stoi to hasło. Jeśli hasło będziemy mieli takie samo, no to możemy tego srogo pożałować.
A czy są jakieś portale, które są bardziej narażone na kradzież danych, które są może mają łatwiejszy dostęp do tego w porównaniu do innych?
Powiem tak, z punktu widzenia osoby, która się włamuje do różnych systemów, każdy portal jest tak samo narażony. Im większy portal, tym może bardziej jest narażony, ponieważ wraz ze wzrostem ilości użytkowników no te moce przerobowe osób monitorujących spadają. Tak? Z drugiej strony, jeśli mam jakiś malutki portal, to zazwyczaj zarządza nim jedna, dwie osoby, które też nie są w stanie wszystkiego obserwować, co się dzieje. No niestety błędy w technologiach się zdarzają. Dzisiaj wszystkie systemy pisze się szybko, więc no jeśli coś jest zrobione szybko, to nigdy nie jest od A do Z sprawdzone, tak? Poza tym no jest taka zasada, która mówi, że nie da się wszystkiego sprawdzić. w skończonym czasie, więc no, trzeba być, zawsze mieć z tyłu głowy taką, taką myśl, że kiedyś te nasze dane z tego portalu wyciekną i bądźmy na to gotowi, tak? Przygotujmy się na to. Przygotujmy się w ten sposób, że nie zamieszczajmy na tym portalu rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby były ujawnione. Raczej wrzucajmy tam rzeczy, które mamy świadomość, że od razu stają się publiczne. No i nie dzielmy się tymi naszymi hasłami, tak? Jeśli mamy hasło do Gmaila a la Makota, no to do Facebooka dajmy sobie coś innego.
No to pociągając ten temat, czy to, pociągając tę twoją wypowiedź, już tak na koniec, zróbmy małe podsumowanie. Jakie są twoim zdaniem takie najważniejsze zasady tej higieny bezpieczeństwa?
Moim zdaniem podstawa to jest hasło i od tego trzeba zawsze zacząć. Od tego ten nasz rachunek sumienia nawet po tej dzisiejszej audycji, myślę, każdy powinien sobie zrobić, czyli pomyśleć, w ilu miejscach ma dokładnie to samo hasło, tak? I zacząć to sukcesywnie zmieniać. Nie musicie tego robić od razu i nie róbcie tego w piątek, to jest taka też złota zasada, bo jeśli w piątek zmienimy hasło, w poniedziałek go nie będziemy pamiętać. Ja tak zawsze mam i moi koledzy też. Jeśli już to hasło sobie zmienimy, to też nie zapisujmy go na karteczce. Tu taką anegdotę mogę opowiedzieć sprzed 2 dni. Siedzę przy komputerze, to niedziela popołudnie, nagle przybiega moja córka, 8-latka, i mówi: tatusiu, tatusiu, znalazłam kartkę z twoim hasłem. Ta, i ma w ręce żółtą karteczkę, na której rzeczywiście jest hasło do komputera. I mówi mi: wiesz, że tatusiu, że tak nie wolno robić, bo ktoś przyjdzie, zobaczy to hasło i ci się włamie do komputera. No i miała 100% rację w tym, co powiedziała. Nie przyklejajmy tych karteczek z hasłami do komputera. Jeśli już musimy sobie spisać je na kartce, to tą kartkę trzymajmy w bezpiecznym miejscu. No, najlepszą kartką byłby ten menedżer haseł. No ale to zastanowienie się, który się nam podoba, jak go użyć, to zawsze jest chwilka. Ważne na początek jest to, żeby mieć inne hasło w każdym serwisie. Jeśli to nam się uda zrobić, to w tych serwisach, które nam na to pozwalają, włączmy tą podwójną autoryzację, tak? Czy to jest Facebook, czy to jest Gmail. Te serwisy nam na to pozwalają, zróbmy to. Przejęcie skrzynki pocztowej to jest najgorsza rzecz, którą może nam się stać, bo my tego maila tak naprawdę podajemy w setkach różnych miejsc. Jeśli ktoś przejmie naszą skrzynkę pocztową, no to będzie o nas bardzo, bardzo dużo wiedział. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są aktualizacje, tak? Jeśli mamy telefon, mamy komputer, aktualizujmy go. Czy to jest Android, czy to jest iPhone, czy to jest laptop, nie ma to znaczenia. Aktualizacje są dobre, róbmy to.
To jest ten moment, kiedy możecie sięgnąć po telefon, albo oczywiście usiąść przy komputerze, sprawdzić, czy nie trzeba czegoś zaktualizować, to po pierwsze, a po drugie ustawić podwójne uwierzytelnienie na mailu, fejsie i na wszystkich innych portalach, które to umożliwiają. Nie odkładajcie tego na później. A teraz posłuchajcie trochę o śladzie, jaki zostawiamy w internecie i co może o nas z internetu wyczytać potencjalny cyberprzestępca.
Cześć, nazywam się Adam, pracowałem jako prywatny detektyw i zawsze interesowałem się komputerami.
Powiedz mi, Adam, czy w pracy detektywa korzystałeś z internetu?
Tak, zdecydowanie tak, było to jedno z podstawowych narzędzi.
No i co takiego mogłeś się o ludziach z internetu dowiedzieć?
Bardzo dużo, a przede wszystkim jeżeli chodzi o pracę detektywa, to takie najistotniejsze rzeczy, czyli adres zamieszkania, ewentualne miejsce pobytu, jakieś tam koneksje między innymi ludźmi, gdzie ci ludzie przebywają i tak dalej. Wszystkie takie informacje, które z perspektywy detektywa są istotne, w internecie można było znaleźć.
Czy to jest jakaś taka wiedza tajemna, czy generalnie ty siadałeś i w 15 minut byłeś w stanie o człowieku powiedzieć bardzo dużo?
90% to było po prostu googlowanie. Może nie 15 minut, bo czasem trzeba było wiele takich martwych ścieżek sprawdzić, ale 90% to były same Google, plus te 10% to były takie ogólnodostępne, darmowe narzędzia, które po prostu wspomagały tą pracę.
A czy to było tak, że wchodziłeś na jakąś stronę i wiedziałeś bezpośrednio, czy raczej musiałeś połączyć niektóre wiadomości?
Trzeba było też łączyć czasem. To bardzo wszystko zależało od konkretnej sytuacji, bo naprawdę w internecie jest bardzo dużo rzeczy o nas. Czasem bardzo jasnych, czasem które ludzie sami na swój temat udostępniają, nie mając świadomości, jakie informacje to o nich daje, a czasem trzeba było po prostu połączyć kropki.
No dobrze, to w takich układach prawdopodobnie każdy z nas, czyli też ja, zostawiamy w tym internecie jakiś ślad. Jak to zrobić, żeby ten ślad był minimalny? Gdzie najczęściej właśnie udostępniamy prawdopodobnie nieświadomie jakieś nasze dane i jak takiego błędu uniknąć?
Niestety jest to bardzo ciężkie, a wręcz niemożliwe. To, co możemy osobiście ograniczyć, to, co wrzucamy my do internetu na nasz temat, czyli Facebook, Instagram itd., itd. Z tym, że ludzie bardzo rzadko jakby myślą o tym, co wrzucamy, myślą jakby w takim głębszym sensie o tym. Nie jesteśmy często świadomi, że ta informacja, która nam na pozór wydaje się taka mało zdradzająca o nas, w zestawieniu z innymi informacjami na naszej tablicy, Już daje pewien konkretny komplet wiedzy. Inną rzeczą jest też to, że jest wiele informacji, których my nie zamieszczamy w internecie, a są zamieszczane o nas. Na przykład wpisy o działalnościach gospodarczych, jakieś, jak brałem udział w konkursie i zająłem trzecie miejsce, to bardzo często ta notatka też jest, spis uczniów w szkołach. Jest bardzo dużo informacji, które w internecie się znajdują i są dostępne przy odpowiednio skonstruowanym zapytaniu w Google'ach.
A czy mógłbyś podać jakieś takie przykłady ze swojej praktyki detektywistycznej lub w ogóle z życia, tak żeby nam trochę uświadomić, w którym miejscu możemy gdzieś tam popełniać jakiś błąd?
Miałem taką sprawę, gdzie na podstawie samego numeru telefonu byliśmy w stanie dowiedzieć się praktycznie wszystkiego o pewnej osobie. Ponieważ po wpisaniu tego numeru telefonu w wyszukiwarkę facebookową wyświetlił się nam jej profil. Ten profil na pozór wiele nie zdradzał, ale zdradził nam już imię, nazwisko i jakieś tam podstawowe jej polubienia i tak dalej. I po wpisaniu jej imienia i nazwiska i miasta okazało się, że ta osoba, tak to wyglądało, że pracuje w jakiejś szkole. Były jakieś tego typu informacje dostępne, a na jej profilu facebookowym widać było, że miała polubioną jedną akurat szkołę. Już potem po podjechaniu pod tą szkołę i krótkiej obserwacji okazało się, że informacja się potwierdziła i faktycznie ta osoba pracowała w tej szkole, była tam nauczycielem.
Czyli to, co lalkujemy, załóżmy na fejsie czy na Instagramie, to co obserwujemy, może o nas bardzo dużo mówić. Czy na przykład uważasz, że jest sensownym w ramach zabezpieczenia się nie polubiać, nie lajkować niczego, co jest w bliskiej okolicy naszej pracy czy miejsca zamieszkania?
To zależy od poziomu naszej paranoi. Jeżeli zaakceptujemy to ryzyko, które to ze sobą niesie i że jeżeli boimy się, że ktoś może kiedyś te informacje wykorzystać przeciwko nam, to przyznam szczerze, im mniej udzielamy się w internecie, w mediach społecznościowych i tak dalej, tym dla nas lepiej. Żyjemy jednak w takich czasach, że ciężko całkowicie wyzbyć się kontaktu z internetem, więc jedyne, co tak naprawdę mogę polecić, to taką zdrową rozważność.
A czy jeżeli jest się w jakimś stopniu aktywistą? Czy w miarę jasno wyraża się swoje poglądy, które nie wszystkim mogą się podobać? Myślisz, że jest się wtedy w pewien sposób nacenzurowany? Myślisz, że można można obawiać się jakichś zagrożeń?
To znaczy ciężko, jeżeli mówimy tutaj o tak zwanym wielkim bracie, to ciężko mi tutaj definitywnie stwierdzić, czy coś takiego się dzieje, czy nie. Niemniej jednak, jak teraz protesty w Stanach Zjednoczonych pokazały, w przypadkach, kiedy były podpalenia radiowozów, w bardzo łatwy sposób, po takich niecodziennych jakby szczegółach, można było dojść do tego, kto to jest. To był kawałek ubrania, to był kawałek włosów, kolorów włosów występujących spod maski, to był jakiś kawałek tatuażu. I okazało się, że łącząc wiele danych ze sobą, bodajże FBI, było w stanie bez problemu zidentyfikować te osoby, więc jeżeli zostawiamy cokolwiek w sieci na swój temat, to prawdopodobnie przy dużej ilości danych jest w stanie to zbudować jakiś całościowy obraz na nasz temat.
A co z takimi sytuacjami? I mam nadzieję, że to nam raz na zawsze wyjaśnisz, bo bardzo mnie to ciekawi. Kiedy rozmawiasz z kimś na jakiś temat, załóżmy, ja miałam taki przypadek, mam aparat ortodontyczny i rozmawiałam z koleżanką o nim. I koleżanka twierdzi, że wyświetlają jej się reklamy dokładnie tego aparatu po rozmowie ze mną, mimo że nawet nie jestem pewna, czy padła dokładna nazwa. O co chodzi?
Tak, jest teoria podsłuchu, której powiedzmy jak gdzieś wewnętrzna paranoja nie pozwala mi w 100% wykluczyć. Niemniej jednak dużo bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje mi się to, że właśnie wszystkie dane o nas zagregowane dają pewien przewidywalny wynik, czyli mniej więcej osoba w takim wieku, z takimi poglądami, w takim kręgu znajomych, w takim statusie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ma wyższe prawdopodobieństwo zakupu aparatu ortodontycznego. Możliwe, to jest moja spekulacja, że na przykład rozmowa z tobą, osobą, która gdzieś tam kiedyś googlowała aparat ortodontyczny, też jest jakby skorelowana z tą osobą, więc daje to kolejny punkcik do tego, żeby akurat w tą stronę targetować reklamy dla niej.
A czy to też jakoś, nie wiem, lokalizacyjnie szczytuje, że na przykład byłyśmy w jednym miejscu i jakby dlatego te reklamy mogą być dostosowywane?
Tak, z tego co mi wiadomo, Facebook nawet robi coś takiego, że jeżeli przebywasz z jedną osobą w wielu miejscach w tym samym czasie, a nie macie siebie w znajomych, to was sugeruje jako znajomych, co też na co musiałem zwracać uwagę pracując jako detektyw.
O, to bardzo ciekawe, a powiedz mi, czy na przykład, bo chyba jest taka funkcja na Facebooku, żeby dawać znać, gdzie się jest, po to, żeby znajomi mogli cię gdzieś tam namierzyć, hit czy kit?
Tak jak mówiłem, to zależy od naszego stopnia paranoi. Jeżeli ktoś jest, tak jak mówiłaś, na przykład aktywistą czy dziennikarzem, który porusza takie wrażliwe tematy, to bym tego unikał. Unikałbym w ogóle Facebooka, wtedy mówiąc szczerze, ale jeżeli jesteśmy taką po prostu osobą, która jakby nie czuje potrzeby ukrywania się przed całym światem, to wtedy, owszem, można tego używać, jest to narzędzie, które mi też zdarzyło się stosować. To wszystko tak naprawdę zależy od tego, na co się decydujemy, tylko fajnie jest w momencie, kiedy jesteśmy świadomi tego, jak nasze działania wpływają na nasz obraz w internecie. I tutaj się to sprowadza też do jednego takiego starego powiedzonka, że wszystko, co się wrzuca do internetu, zostaje tam na zawsze.
A czego my się właściwie możemy od tego internetu obawiać i czy tak naprawdę musimy bardzo drobiazgowo pilnować tego, co publikujemy i co udostępniamy? Bo czym to właściwie nam może grozić?
A więc tak, odpowiadając na to, czy musimy, oczywiście nie musimy, a tym bardziej jakby tutaj problematyczne jest też to, że nie tylko my jesteśmy odpowiedzialni za te treści, które o nas w internecie są. Już poza takim, że tak powiem, stalkingiem tradycjonalnym, czyli panu podoba się pani i chce o niej coś wiedzieć, jest jeszcze ten problem, że często wypływają na przykład jakieś bazy danych, gdzie są nasze hasła, e-maile, numery PESEL, numery dokumentów itd., itd. Bez naszej jakby zgody, wiedzy i udziału to po prostu wypływa i przestępcy wykorzystują to na przykład do tego, aby zaciągnąć na nas kredyt. Z tego, co się możemy tak bardziej bezpośrednio obawiać, to takiego właśnie klasycznego stalkingu. Jakaś młoda dziewczyna, która się spodobała jakiemuś bardzo zafiksowanemu panu i on jest bardzo dużo w stanie, przy odrobinie determinacji i przeciętnej inteligencji, jest w stanie bardzo dużo informacji na jej temat wyciągnąć i potem może ją śledzić w miejscu pracy, nawiedzać itd., 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 itd.
A możesz jeszcze opowiedzieć więcej historii, bo domyślam się, że w całej swojej detektywistycznej karierze to nie była tylko jedna sytuacja ze szkołą.
Tak, było ich kilka. Jednym takim też zabawnym przykładem była taka para kochanków, którzy bardzo starali się udawać, że oczywiście nie są kochankami. Niemniej jednak po prześledzeniu ich Instagramów można było zauważyć, że mimo że zdjęcia na Instagrama wrzucali w różnych momentach, tam powiedzmy tydzień po tygodniu, to jakiś tam, wiadomo, dana osoba na tle widoczku, oczywiście nie razem, to choćby po samym kształcie chmur, jakby cieniach i tak dalej, po takich bardzo podstawowych rzeczach, które nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka zobaczyć, można było jasno wywnioskować, że oni byli tam wtedy w tym samym momencie. To jest jeden z takich przykładów. Kiedyś, jak było podejrzenie, że żona zdradza swojego męża i był kandydat jakby wytypowany, trzeba było ustalić, gdzie mieszka. Ciężko było za nim się poruszać, że tak powiem, klasycznie, bo przemieszczał się na rowerze, więc i na piechotę, i samochodem było to ciężkie, jeszcze rower do tego, to powiedzmy, są łatwiejsze sposoby, którymi właśnie jest internet. Wystarczyło prześledzić tablicę tego pana i się okazało, że on udostępnia za każdym razem, jak wychodzi na rower, czy wychodzi biegać, udostępnia swoje wyniki z Endomondo. I miejsce, gdzie zaczynał i kończył, to było po prostu bliska okolica jego zamieszkania. Wystarczyło tam posiedzieć potem kilka godzin i zobaczyć, z którego domu dokładnie wychodzi. W ten sposób można było ustalić, gdzie mieszka. Jeszcze pamiętam taką sytuację. Pan był zakochany w pani, tylko że ta pani coś nie chciała się z nim spotykać. Był to romans stricte internetowy i on nabierał podejrzeń, że ona może kogoś ma. Więc poprosił nas o zbadanie sprawy. Z informacji otrzymanych od klienta, jakby nie otrzymaliśmy informacji bezpośrednio adresu facebookowego tej kobiety, tylko mieliśmy dużo informacji naokoło, między innymi jej znajomą. I jakieś tam różne opowieści, kiedy ona mu opowiadała, że wtedy była tam. Wystarczyło wysłać ze swojego konta, wysłałem zaproszenie do tej osoby, w nadziei, że je po prostu przyjmie, co da mi możliwość przeglądania jej Facebooka. Przyjęła mnie tam po dniu czy dwóch i mogłem przejrzeć całą jej tablicę, całą jej galerię i zestawić informacje na temat dat i miejsc, gdzie ta narzeczona, tak to nazwijmy, tego pana była z tą koleżanką. I po analizie zdjęć okazało się, że zdjęcia, które przedstawiła temu panu, a jej faktyczny wygląd, bardzo odbiegały od siebie i był to klasyczny taki przykład catfishingu, gdzie pani naciągała pana na prezenty.
Tacy klienci też się zgłaszali. Ja myślałam, że detektyw to zagubione dzieci, czy właśnie zdrady tylko i wyłącznie, a tyle zachodziło taką sytuację?
Rzadko. 95-99% spraw to niestety zdrady. Bardzo, bardzo nieprzyjemny temat i w dużej większości. Dodatkowo właśnie mały aspekcik ogólnie problemów sercowych, a reszta spraw, przynajmniej jakby dla mnie, to była marginalna. Głównie zdrady i jakieś sercowe problemy. To był najczęstszy udział spraw.
No dobra. No bo w sumie to umieram z ciekawości. Co można dowiedzieć się o mnie w internecie?
Dobra, no to scenariusz, który proponuję przyjąć, to jest taki, że mam twój numer telefonu i na tej podstawie sprawdzam, co można o tobie znaleźć. Wiadomo, jest mi trochę łatwiej, bo jakby znam ciebie, więc mogę przefiltrować już pewne informacje, ale pierwsze, co trzeci wynik w Google'ach po wpisaniu twojego numeru telefonu, już mamy twoje imię, nazwisko, już mamy, jest jakiś tam adres, jest numer telefonu i jest adres mailowy. Jest to strona, która agreguje jakieś informacje o działalnościach gospodarczych, więc wiemy, że miałaś kiedyś prowadzoną działalność, znamy już twój NIP. Dalej, możemy na tej podstawie sprawdzić, mamy twoje imię, nazwisko, wklejamy to z powrotem w Google, dopisujemy sobie miasto, żeby zawęzić trochę wyszukiwane informacje. Jeszcze może dopiszemy sobie od razu Facebook. Jest czwarty wynik w Google'ach. Jest to twój Facebook. Tu mamy oczywiście imię, nazwisko. W samym linku widzimy, że jest jeszcze podane inne nazwisko, więc już wiemy, że to jest twoje, domyślamy się, że to jest twoje panieńskie nazwisko, a to jest twoje nazwisko już po mężu, więc mamy kolejną informację. O samym Facebooku nie jestem w stanie teraz wiele powiedzieć, bo nie wiem, ile bym widział, gdybym nie był zalogowany. Ale mamy tu już kolejne informacje. Mamy jakiś adres, więc możemy to ten adres też sprawdzić, co się pod nim nam kryje. Omijam fakt, że już jakaś jest konkretna lokalizacja, więc możemy wpisać twój adres i nazwisko do tego dodamy, panieńskie. Potwierdza nam się to, co wiedzieliśmy już o tobie. Pojawia nam się tu jakaś inna rzecz. No tu widzimy jakiegoś innego członka twojej rodziny, który ma zarejestrowaną działalność na ten sam adres. Tu na razie tyle.
No i to w pierwsze 2 minuty i bez żadnego wysiłku.
Tak, to używając tylko Google'a, bez specjalnych zapytań, bazując na informacjach, które jakby bezpośrednio udało mi się znaleźć. Inną sprawą jest też to, co moglibyśmy po pewnym czasie zrobić, jakby agregując już pewne konkretne informacje, porównując jakieś na przykład zdjęcia, szukając jakichś twoich znajomych na Facebooku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A powiedz mi, jak trafne są te informacje? Czy to, co znalazłem, to są prawdziwe informacje o tobie, czy znalazłem jakieś fejkowe informacje?
No, właściwie to wszystkie są prawdziwe, poza tym, że już działalności gospodarczej nie prowadzę, ale jakby wszystkie informacje dostępne to były te zgodne z prawdą.
No właśnie, problem jest taki, że nawet, że już nie prowadząc działalności gospodarczej, czy mając już tam pewien etap, o którym już nawet czasem nie myślimy za sobą, ślad po tym w internecie i tak zostaje, więc jeszcze wracając do tego, co każdy z nas może zrobić, żeby jakby obronić się trochę przed tym wszystkim, polecam googlować siebie, żeby spojrzeć, co tak naprawdę w internecie o nas jest i mieć świadomość, że jeżeli ktoś nieznajomy się do nas odezwie, a będzie brzmiał przekonująco, że znamy się z przeszłości, albo że z jakichś tam, powiedzmy, od wspólnych znajomych ma jakieś informacje o nas, będziemy w stanie mniej więcej ocenić, czy te informacje faktycznie są od jakichś zaufanych osób, czy to jest tylko coś, co można o nas bez problemu znaleźć w internecie. Jeszcze ciekawą sprawą jest to, że można w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy nasze dane gdzieś wyciekły. Jest taka strona Have I Been Pwned, PWNED, na której możemy podać swój adres mailowy i ona zawiera dane na temat znanych wycieków. I po podaniu naszego maila i przeszukaniu tej bazy widzimy, ja podałem teraz mojego maila, i widzę, że moje dane wyciekły 3 razy. Na stronie Adobe w 2013 roku, na stronie Lumi PDF w 2019 roku i ze sklepu Morele.net w 2018 roku. Co to znaczy? To znaczy, że w 2018 roku ktoś włamał się do sklepu Morele.net i wykradł z niego dane, czyli m.in. mój adres e-mail, prawdopodobnie moje hasło do tego adresu. Możliwe, że moje, skoro to jest sklep internetowy, to możliwe, że dane jakieś, na które poszła dostawa, więc mogą to być moje dane, gdzie mieszkam, numer telefonu, więc jest to duża ilość danych, które można później wykorzystać do tego, żeby na przykład podszyć się pod sklep Morele.net i próbować ode mnie wyłudzić jakieś dodatkowe informacje. Ważną rzeczą jest, żeby jak tylko się dowiemy, że nasz mail gdzieś wyciekł, pozmieniać wszystkie hasła, szczególnie tam, gdzie mamy te same hasła, co jest niestety naszym ciężkim grzechem, że mamy te same hasła, żeby było je łatwiej zapamiętać, więc w tym momencie polecam jakieś menadżery haseł, które są dostępne w internecie za darmo, są bardzo dobre, wystarczy zgooglować sobie ten temat. I to jest jeszcze jedna z takich rzeczy, które możemy zrobić szybko, za darmo, a poprawi to nasze bezpieczeństwo. Kolejną rzeczą jest też dwuskładnikowe uwierzytelnienie. To jest bardzo ważna rzecz, można to zrobić w 5 sekund, a możemy zabezpieczyć swojego Facebooka przed potencjalnym włamaniem. Wystarczy ustawić dwuskładnikowe uwierzytelnienie, które wiąże się z tym, że po prostu logując się na Facebooka, na telefon dostaniemy SMS-a z kodem, który musimy podać po prostu w przeglądarce.
Jeśli nie zastosowaliście się wcześniej do rad Kuby, teraz jest druga szansa. Myślę, że Adam mógł Was trochę postraszyć. Mam nadzieję, że to spotkanie obudziło Was pewien rodzaj czujności. Jeśli chcecie zgłębić temat cyberbezpieczeństwa, bardzo Wam polecam śledzenie poczytań 1753C na Facebooku. Tam znajdziecie też odnośniki do filmów na YouTubie ze spotkań tej grupy. Adam poleca też portale Zaufana Trzecia Strona i Niebezpiecznik. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania do Kuby lub Adama, piszcie do nas na Facebooku lub na kontakt@miastobrzmienie.pl. Jeśli znacie jeszcze jakieś praktyczne sposoby na bezpieczne korzystanie z dobrodziejstw internetu lub słyszeliście jakieś otwierające oczy historie, dajcie znać w komentarzu. A na koniec drobna przypominajka. Dziś 30 września, Dzień Chłopaka. Przesyłam najlepsze życzenia dla mojego męża Krzyśka, dla bohaterów dzisiejszej audycji Kuby i Adama i dla moich kuzynów z Gdyni, Piotrka i Pawła. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia za tydzień.